Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry. Tu radiowy poradnik medialny na antenie Radia Gdańsk. Dziś moim gościem jest pani Anna, emerytowana nauczycielka języka polskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę mi powiedzieć na sam początek, jeżeli to nie jest zbyt odważne pytanie, ile lat w zawodzie pani przepracowała, ile pokoleń uczniów pani wychowała?
Łącznie 40 lat stażu, w tym 35 lat przy tablicy, tak nauczyciele mówią ten sposób pracy, tak nazywają ten sposób pracy. Ile pokoleń? No zdarzało mi się, że uczyłam dzieci, swoich dzieci. Także to wiele lat pracy faktycznie.
Zaprosiłem panią dziś do radiowego poradnika medialnego, żeby porozmawiać o ortografii. O ortografii, ale w takim ujęciu trochę historyczno-współczesnym, dlatego że dzisiaj można zauważyć, że młodzież z ortografią ma, no właśnie, większy problem niż dawniej. Czy z ortografią zawsze był problem i to było przekleństwo uczniów?
Ja myślę, że zawsze był problem z ortografią. A powiem panu, że pewnego razu, kiedy byłam z koleżankami na konferencji, to jeszcze w poprzednim wieku, konferencji w Warszawie prowadzonej przez słynnych profesorów, między innymi profesora od słownika ortograficznego. I w tym momencie nastąpił pewien przełom w sposobie mojego uczenia, ponieważ pan profesor powiedział, że robić dyktanda należy tylko wtedy, jeżeli można wygrać samochód. Ja od tego momentu przestałam dzieciom robić dyktanda i faktycznie wcale się poziom ortografii moich uczniów nie pogorszył, ponieważ sprawdzać sposób pisania można na różne sposoby, niekoniecznie robiąc dyktanda. Jeszcze jedna taka moja rewolucja to nierobienie sprawdzianów z czytania lektury przed jej omówieniem. Zresztą metodycy, to nie jest mój wynalazek, metodycy w ten sposób wypowiadają się, że nie należy sprawdzać znajomości lektury po jednokrotnym czytaniu. To nauczyciel wielokrotnie omawia lekturę, wobec tego zna doskonale wszystkie szczegóły i sama się zresztą jako nauczycielka o tym przekonałam. Kiedy w 5 klasie zrobiłam sprawdzian z Pustyni w Puszczy, to była lektura obowiązkowa. Myślę, że teraz w podstawie też ona w dalszym ciągu występuje, chociaż już nie jestem tak bardzo na bieżąco z podstawą programową. Zrobiłam sprawdzian i jedno z pytań dotyczyło rasy psa Stasia Inel.
To niełatwe pytanie.
No właśnie, ponieważ w tekście właściwie chyba tylko raz się pojawia ta rasa. I w klasie, która liczyła wtedy, nie pamiętam, chyba 28 czy 30 osób, bo to były takie liczne roczniki w tych dawnych czasach. Dużo dzieci chodziło do szkoły wtedy, znacznie więcej niż dzisiaj. Na to pytanie odpowiedziała tylko jedna dziewczynka. No więc oczywiście zapytałam ją, jak to się stało, że ty akurat zapamiętałaś, jak chodziło o Mastifa. Zapamiętałaś, a ona powiedziała mi, bo proszę pani, ja się interesuję rasami psów. I to była po prostu no, taki kubeł zimnej wody na mój sposób uczenia. I właściwie od tego momentu zresztą wszystkie podręczniki metodyczne mówią o tym, że sprawdzać znajomość lektury należy po jej omówieniu, a nie wcześniej. Bo na ogół te pytania dotyczą szczegółów, a nie tego, co jest istotne w samym utworze.
Czy z ortografią jest tak samo? To też jest pamięciówka, prawda? Też trzeba zapamiętać.
Trening czyni mistrza, tak się mówi, prawda? Więc jeżeli uczeń dużo czyta, a jest do tego jeszcze wzrokowcem, no to wiadomo, że wtedy zapamiętuje wzór wyrazu i lepiej sobie radzi. Poza tym we współczesnym świecie, kiedy uczniowie i potem już dorośli korzystają z komputerów, a ten komputer może błędy poprawić czy wskazać te wyrazy, w których występują błędy, to taki nacisk nałożony na tą ortografię już wydaje się trochę archaiczny.
archaiczne, no ale to chyba powinniśmy jednak wiedzieć, jak tak. brzmią słowa, jak tak. wyglądają, dlaczego tak wyglądają, a jeżeli zabraknie prądu, a jak nie będzie zasięgu, to jak sobie poradzimy?
No więc jeżeli będzie wiedza, no to już starczy.
To poproszę, żeby pani teraz zdradziła, w jaki sposób pani uczniów przygotowywała do tego, żeby zapamiętali te reguły, a może jakieś specjalne ćwiczenia?
Wie pan, no tak dokładnie to ja nie pamiętam, co ja robiłam tyle lat temu. W każdym razie, tak jak mówię, jeżeli uczniowie więcej pisali, a ja więcej sprawdzałam, bo na tym rzecz polega, tak jak mówiłam, ten trening czyni mistrza. Kiedy dużo pisali, mieli okazję zobaczyć, w których miejscach robią błędy, których zasad ortograficznych nie pamiętają.
To takie ćwiczenia, po prostu ćwiczymy, sprawdzamy, ćwiczymy. No dobrze, to jak uczyć, to już wiadomo. A jak dobrze nauczyć się ortografii, jak dobrze zapamiętać, tylko powtarzać. Natomiast dzisiaj mamy takie jednostki jak na przykład dysgrafia, tak, jeżeli chodzi o pisanie, albo dysortografia. Jak to było z tym dawniej?
Wie pan, no... Dawniej nie były rozpoznane te problemy uczniowskie, natomiast w tej chwili mamy takie możliwości, że po prostu więcej uczniów uda się zdiagnozować. No pan jest młodym człowiekiem, to pan nie pamięta, ale przy starej maturze, jeżeli uczeń popełnił 3 błędy ortograficzne, to nauczyciel miał prawo ocenić jego pracę stylistyczną na najniższą ocenę i z powodu ortografii nie zdawał matury. No w tej chwili to zupełnie inaczej wygląda, na szczęście.
Zdarzały się pani takie sytuacje, że uczniowie nie zdawali matury z powodu ortografii?
Mnie nie, ale znam taki przypadek. Była to osoba, potem dopiero, kiedy już moja wiedza była znacznie szersza, na pewno dysortograficznym przypadkiem był ten młody człowiek. Chłopcy najczęściej, jednak populacja chłopców jest liczniejsza niż dziewczynek. I faktycznie nie zdał z języka polskiego, w dodatku w średniej technicznej szkole. I ten polski nie jest taki najistotniejszy, prawda? Z powodu ortografii właśnie, błędów tych tak zwanych pierwszorzędnych.
Od ortografii zaczęliśmy, przez literaturę przeszliśmy, no ale też trzeba byłoby porozmawiać o samym systemie nauczania. Ten system, te metody się zmieniły. Jak pani patrzy na dzisiejszych nauczycieli i ich metody w porównaniu do tych metod, których państwo używali dużo, dużo wcześniej?
Wie pan, że ja współczuję współczesnym nauczycielom, dlatego że znacznie trudniej jest teraz uczyć niż kiedyś.
Jak to znacznie trudniej jest
trudniej
teraz uczyć?
Trudniej ze względu na, no może nie tyle ze względu na uczniów, ale chyba bardziej na rodziców. Z tego, co mi koleżanki opowiadają, które jeszcze są aktywne zawodowo, to trudniej im się pracuje z rodzicami dzieci niż z samymi dziećmi. I to jest smutne, dlatego że właściwie rodzic, oddając dziecko do szkoły, powinien mieć zaufanie do tego systemu, do nauczyciela, który będzie uczył jego dziecko. Natomiast no, przykre się po prostu zdarzają takie przypadki.
Dawniej było tak, że rodzic miał zaufanie wobec pani na przykład, dziecko...
Zdecydowanie, tak. Tak? Zdecydowanie. Ja w kilku szkołach uczyłam i no, pamiętam, że inny był stosunek jednak rodziców do nauczyciela. Oczywiście zdarzały się takie przypadki, to nie był idealny stan, ale w tej chwili jest jakby szala przechyliła się na tą drugą stronę. To niedobre, to jest smutne.
Z punktu widzenia emerytowanego nauczyciela języka polskiego, jeżeli miałaby pani poradzić swoim młodszym kolegom i koleżankom, jak podchodzić do ucznia, jak podchodzić do rodziców, żeby zapamiętali nauczyciela dobrze? Ja miałem wymagających nauczycieli w szkole podstawowej, ale jednak zapamiętałem dobrze panią od polskiego z podstawówki, chociaż nie była to łatwa relacja.
Może właśnie dlatego pan zapamiętał. Ja może odwrócę sytuację. Jakich uczniów ja pamiętam? Bardziej pamiętam tych uczniów, którzy sprawiali kłopoty. Motywowali mnie w jakiś sposób, żebym zmieniała metody nauczania, a szczególnie metodę podejścia do danego ucznia, niż tych tak zwanych dobrych i bardzo dobrych. Chociaż pamiętam swoje uczennice, to dziewczynki przede wszystkim, które brały udział w konkursach języka polskiego i osiągały tam sukcesy.
A czy po latach ma pani z nimi kontakt nadal?
Nie. To znaczy wiem, że jedna z nich zupełnie nie poszła w kierunku humanistycznym, mimo że była laureatką konkursu języka polskiego, to wiem, że skończyła Politechnikę. Ale taka jest zasada. Zresztą ja na studiach też miałam kolegów na filologii polskiej, którzy po technikum przychodzili na filologię polską.
No właśnie, to też jest ciekawy temat, ciekawe zagadnienie, bo jeżeli uczeń jest dobry z polskiego, to zakłada się, że z matematyki, chemii, fizyki jest kiepski. Czy to zawsze się sprawdza?
Myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego że na przykład uczeń dobry w tak zwanej gramatyce radzi sobie z gramatyką, to ma taki umysł ścisły. Gramatyka ma wiele właśnie tak z matematyki.
Gramatyka, część tak. języka polskiego ma tak. coś wspólnego z matematyką?
Myślę, że tak.
No dobrze, wróćmy do naszej ortografii. Jeżeli naszemu dziecku coś nie idzie, coś nie podchodzi ta ortografia, robi cały czas błędy, jak możemy mu pomóc?
Po pierwsze diagnoza, czy nie jest to dziecko dysortograficzne.
Zakładamy, że nie jest.
Że nie jest. Wobec tego, czy lubi czytać? Jeżeli nie lubi czytać, no to troszkę gorzej, ale są też metody zachęcania do czytania. Niech rodzic sam czyta dziecku jakiś fragment interesujący, żeby był ciekawy, co będzie dalej. No to jest bardzo indywidualne podejście do każdego ucznia w takim wypadku.
Jednym słowem trzeba odkryć, co tego ucznia tak, interesuje tak, i dopiero wtedy do niego dotrzeć. Czy nauczyciel powinien być przyjacielem ucznia? Czy jednak należy zachować dystans?
Dystans zdecydowanie. Tak, też tak uważam. Chociaż bez przesady. Takie czasy chyba już nie istnieją w szkole, a może jeszcze uczniowie wstają, kiedy nauczyciel wchodzi do klasy. Ja nie wiem, bo ja dawno nie byłam w dalszym ciągu. Wie pan, niedawno przeczytałam wywiad polskiego aktora, który jako dziecko wyjechał do Niemiec i tam... chodził do niemieckiej szkoły i kiedy do Polski przyjechał i chyba trafił do gimnazjum, był zszokowany właśnie tym drylem, to ustawianie pod klasą. Chyba w dalszym ciągu to jest ustawianie parami
Zdarza
pod klasą,
się.
Wejście parami do klasy. Dzień dobry to takie skandowane sylabami. No ten dryl wojskowy to mnie nie odpowiada absolutnie. Ale też nie mówienie po imieniu do nauczyciela. To też nie ten styl.
Jednym słowem, od ortografii zaczęliśmy, a skończyliśmy na drylu wojskowym.
Tak.
Że nie, że zdecydowanie nie. Ta szkoła dzisiaj wygląda trochę inaczej, ale czy aż tak bardzo?
Wygląda trochę inaczej, ale... Ja myślę, że nauczyciele bardzo dużo robią, żeby było lepiej. Skoro zdecydowali się uprawiać ten zawód, to no muszą szukać sposobów na to, żeby trafić do uczniów.
I to jest najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Moim gościem była pani Anna, emerytowana nauczycielka języka polskiego. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Radiowy poradnik medialny.